Południe wnet trwa, wnet przeniesiemy się do szwajcarskiego Davos. Drodzy Państwo, Studio 195 w każdą sobotę. To jest nowy format na antenie Radia Wnet. To punktualnie rozpoczynamy o godzinie 12. W tym studiu będziemy razem z Państwem podróżować po całym świecie. Będziemy opowiadali o rzeczach ważnych, istotnych, ale też ciekawych, które związane są z danym miejscem na świecie. W pierwszym odcinku opowiedzieliśmy m.in. o Cyprze, a także o Ukrainie. Kolejny odcinek poświęcony będzie m.in. Bosforowi, ale też podsumujemy właśnie wydarzenia, które dzieją się obecnie w Szwajcarii, w Davos. Teraz na kilka chwil wnet tam się przeniesiemy.
Studio 195.
Drodzy Państwo, w szwajcarskim Davos w poniedziałek wieczorem rozpoczęło się 53. Światowe Forum Ekonomiczne, a my teraz łączymy się z gościem, który jest na miejscu, pan Marek Teichman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet i może najpierw opowiedzmy o tym, jaka atmosfera panuje w Davos.
No wie pani, to nie jest łatwa odpowiedź na to pytanie, dlatego że ja mam takie poczucie dysonansu poznawczego, dlatego że na takim poziomie oficjalnym, jeżeli pani by spojrzała też na takie oficjalne relacje z Davos, publikacje, to panuje ostrożny optymizm. I ten ostrożny optymizm obraca się dookoła takiego przekonania, że w gospodarce w przyszłym roku, znaczy w tym roku, nie będzie tak źle, jak prognozowaliśmy. Wczoraj kanclerz Niemiec w wywiadzie, którego udzielił Bloombergowi, dzisiaj będzie wystąpienie kanclerza Scholza, a wczoraj udzielił wywiadu Bloombergowi, w którym powiedział, że Niemcy nie wejdą w recesję. Było wystąpienie tutaj wicepremiera Chin, który powiedział, że Chiny bardzo szybko przechodzą przez proces zarażania się pandemią i że w związku z tym jakby będzie silne odbicie w chińskiej gospodarce. To momentalnie od razu było falę prognoz na temat tego, jak bardzo wzrośnie zapotrzebowanie na ropę naftową. No i Międzynarodowy Fundusz Walutowy też publikował takie prognozy, w których pojawiała się informacja, że będzie w przyszłym roku odbicie. Ale z drugiej strony, i to są takie oficjalne komunikaty, wystąpienia i tak dalej, ale z drugiej strony, jak się rozmawia z ludźmi, to jednak jest bardzo duży poziom obaw, jeżeli chodzi o takie rzeczy czysto finansowe. No to wraca przez cały czas pytanie o inflację, znaczy na ile uda się inflację zepchnąć na naprawdę niskie poziomy, bo panuje przekonanie, że nie będzie problemu z tym, żeby inflację zepchnąć do poziomu 5-6%, tylko problem polega na tym, że jeżeli inflacja osiądzie na tym poziomie, no to na przykład dla krajów takich jak Polska jest bardzo zła informacja, dlatego że oznacza, że finansowanie to jest te 5-6%, koszt finansowania to jest 5-6% plus premia za ryzyko. No i w naszym wypadku oznacza to, że po prostu pieniądze będą bardzo drogie, co oznacza, że będzie mniej pieniędzy na inwestycje i na wydatki publiczne. A druga sprawa, obok takiej obawy o inflację, no to jest obawa o kondycję finansową firm, dlatego że my mamy za sobą bardzo dużą falę spadków na giełdach. Teraz bardzo był fajny tekst w Financial Timesie o tym, że w zasadzie firmy zaczynają teraz stawać przed koniecznością zrobienia odpisów na utratę wartości tych spółek, które poprzejmowały w ciągu ostatniego roku i to będzie oznaczało, że same one będą musiały sobie zmniejszyć wartość, wycenę. No i to oznacza, że spadają one jako wartość zabezpieczeń do banków i tak dalej. No więc to wszystko finansowo wygląda słabo. No i jest ta najważniejsza sprawa, no, czyli wojna w Ukrainie. Bo to jest tak, że jakby to pytanie wraca. Nie jest takie poczucie strachu, że globalny, kolektywny Zachód może tą wojnę przegrać. Znaczy, że może tą wojnę przegrać Ukraina i może tą wojnę przegrać kolektywny Zachód. I pojawia się pytanie o to, co zrobić, żeby tego uniknąć. To akurat są takie sprawy, które są podejmowane trochę poza, tak? No bo to jest w ramach tego ich współpracy natowsko-unijnej i decyzji z Ramstein. Ale tutaj to wraca, tak? Znaczy, Ukraina jest absolutnie jednym z najważniejszych tematów dyskusji. Także,
i dzisiaj też chyba oprócz, przepraszam, że wrzącę słowo, ale dzisiaj oprócz przemówienia, o którym wspomniał pan na początku wypowiedzi, przemówienia kanclerza Niemiec Olafa Scholza, pojawi się także przemówienie Wołodymyra Zełenskiego, który będzie się łączył z Kijowa.
Tak. Tak, no wie pani, tutaj Ukraińców jest w ogóle bardzo dużo, w sensie ukraińskiego biznesu, ukraińskiej administracji i tematów dookoła ukraińskich dyskusji. I to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, dlatego że, nie wiem, dzisiaj myśmy mieli tutaj parę takich dyskusji w naszym studiu na temat odbudowy Ukrainy. Ja dzisiaj będę prowadził panel dyskusyjny po południu, późnym wieczorem o odbudowie ukraińskiej gospodarki, o udziale polskich instytucji finansowych w tej odbudowie. Jutro jest analogiczna na przykład dyskusja w tym Polish House, czyli w takim domu polskim, dotycząca białoruskiej gospodarki, współpracy z białoruską gospodarką. Te tematy są obecne, bardzo dobrze na ten temat rozmawiamy, no ale myślę, że tutaj wszyscy mają obawę, jak mogą wyglądać najbliższe miesiące. Myśmy zaczęli tutaj swój event od tego, że zaprosiliśmy Nuriela Urbiniego, takiego ekonomistę, który jest nazywany pan doktor Doom, tak? Znaczy on jest człowiekiem, który przez cały czas przewiduje negatywne scenariusze i w związku z tym co pewien czas trafia, no, ale mówi bardzo, bardzo ciekawie, bardzo interesująco i on wczoraj opowiadał o tym, jak bardzo się obawia, no jednak tego, że ta wojna stanie się bardzo ciężka, brutalna, i z negatywnym wynikiem w ciągu najbliższych miesięcy. To jest czynnik ryzyka, którego już
i to jest ten czynnik ryzyka i my też jako dziennikarze tutaj z Polski, i mówię o sobie i o części swoich znajomych, odnosiliśmy takie wrażenie, że jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy tak naprawdę ta wojna się rozpoczynała, ona bardzo szybko eskalowała, też była już na wysokim poziomie, ale dużo więcej mówiło się na temat odbudowy Ukrainy. Te ostatnie miesiące, takie bardzo zintensyfikowane ostrzały, zniszczona infrastruktura energetyczna, no sprawiły, że właśnie gdzieś mówi się o tych bieżących rzeczach, a te tematy dotyczące odbudowy Ukrainy ucichły. Dzisiaj pan taki panel będzie moderował, prowadził.
Tak, no wie pani, jak gdyby tych tematów tutaj na szczęście jest sporo. Na szczęście tych dyskusji o odbudowie ukraińskiej gospodarki jest sporo. I tutaj jest parę bardzo ważnych pytań. Znaczy dla nas pytanie, jaką rolę ma odgrywać Polska w tym procesie, jaką rolę ma odgrywać polski sektor finansowy na przykład. Są bardzo silne ambicje, żeby polski rynek kapitałowy był tym, który będzie organizował finansowanie dla Ukrainy, a przede wszystkim, że my wykorzystamy nasze kompetencje w transformacji gospodarki ukraińskiej, bo mamy bardzo wielu ludzi, którzy prowadzili transformację firm. Dzisiaj na przykład szef takiej firmy konsultingowej Boston Consulting Group na Europę Środkową, który był naszym gościem, Franek Kutęczawski, mówił o tym, że on ma takie poczucie, że to jest jednak powtórka wczesnych lat 90. Jeżeli chodzi o tą perspektywę odbudowy ukraińskiej gospodarki. Myśmy mieli ukraińską bankierkę również z nami biorącą udział w tym panelu i ona potwierdzała, tak? Znaczy mówiła, że jest olbrzymi potencjał do tego, żeby ludzi z Ukrainy wciągać w pracę w polskich instytucjach finansowych i wykorzystywać potencjał tych instytucji finansowych, kompetencje do tego, żeby prowadzić procesy restrukturyzacji ukraińskiej gospodarki. Jest olbrzymi potencjał współpracy, na przykład współpracy energetycznej pomiędzy Polską a Ukrainą. My mamy flow gazu, my mamy Baltic Pipe i mamy gazoport. Ukraińcy mają gigantyczne przestrzenie magazynowe, które teraz coraz bardziej przekraczają ich zapotrzebowanie, no bo duża część tego ciężkiego przemysłu, który wymagał gazu na Ukrainie została zniszczona i nie zostanie odbudowana. Oni mają olbrzymi potencjał energetyczny, jeżeli chodzi o rozbudowę mocy energetyki odnawialnej. To jest jedna rzecz, bo mają dużo przestrzeni, na której można stawiać wiatraki i farmy fotowoltaiczne, ale mają też energetykę jądrową. Czyli potencjał współpracy i potencjał, który można wyzwolić w tej polsko-ukraińskiej współpracy, jest olbrzymi. Tylko problem po drodze jest taki, że trzeba wygrać wojnę z Rosją.
I to jest ten podstawowy problem, ale kiedy jeszcze mówimy o odbudowie Ukrainy i o ewentualnej roli, jaką Polska może odegrać, te wszystkie czynniki, które pan wskazał, a dodatkowo też chyba warto wspomnieć o takim pewnym wyjątkowym know-how, który Polska posiada, bo przecież myśmy byli krajem, który bardzo mocno się rozwinął na przestrzeni lat i wiadomo, że Ukraina, no jeszcze przed wybuchem wojny, też mierzyła się z wieloma takimi problemami, no można powiedzieć, państw, które gdzieś kiedyś były w tej takiej orbicie postsowieckiej, czy na które jeszcze miała wpływ Rosja, kwestia korupcji. No myśmy jednak przez dołączenie do tej takiej drogi ku zachodowi, do Unii Europejskiej, bardzo mocno zmieniliśmy swoją pozycję, więc to może być też taki czynnik, który możemy Ukrainie dodatkowo przekazać.
Tak, no my mamy te kompetencje oczywiście dotyczące transformacji, ale wie pani, no sama Ukraina przeżywa proces niesamowitej zmiany. jest olbrzymia nadzieja i strach oczywiście, no bo tam jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia i to też sami Ukraińcy tutaj mówią, że oni po prostu muszą reformować kraj, ale mi się bardzo podobał taki optymizm, który z kolei mi tutaj prezes Leszek Skiba, prezes PKO powiedział, że jemu się wydaje, że właśnie taki proces bycia w tej wojnie może hartować Ukrainę. I to mi przypomniało, był kiedyś taki naprawdę doskonały tekst o tym, że Izrael jest taką nową Holandią. To znaczy, że to jest kraj, Holandia musiała toczyć tą swoją wojnę 80-letnią z imperialną Hiszpanią na przełomie XVI i XVII wieku i tocząc tą wojnę zbudowała pierwsze efektywne, nowoczesne państwo, giełdę, spółki akcyjne, flotę, no, stała się potęgą właśnie poprzez to, że musiała wyzwolić w sobie olbrzymi potencjał. Izrael miał być tą nową Holandią, czyli krajem, który jest, też buduje się właśnie broniąc się wobec długoterminowego, egzystencjalnego zagrożenia. No i też część ludzi wierzy w to, że Ukraina też będzie takim krajem, który będąc poddany stałej presji, bo ta presja prawdopodobnie nie zniknie i zagrożeniu będzie się musiał budować. No to jest pozytywna wizja, ale znowu na drodze do niej też jest bardzo wiele przeszkód i z tego sobie też, to co jest bardzo pozytywne, to z tego sobie zdają sprawę Ukraińcy. To znaczy oni chcą budować nowoczesne państwo, a my w ogóle tak swoją drogą, to my mamy też dużą lekcję do odrobienia, dlatego że jeżeli my nie będziemy budowali nowoczesnej, opartej na wiedzy i na zaawansowanych technologiach gospodarki, to będziemy skazani na konkurowanie z tą rozwijającą się Ukrainą. Tak? I jeżeli chcemy naprawdę wykorzystać ten potencjał współpracy i zbudować 80-milionowy blok w środku Europy, potężny gospodarczo i politycznie, to my sami musimy odrobić lekcję z tego, żeby robić inwestycje, żeby transformować naszą energetykę, żeby transformować gospodarkę, żeby inwestować w wiedzę, inwestować w uniwersytety, inwestować w technologię, w edukację. No jakby, i to są wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić, o których bardzo pięknie się mówi. Tutaj też ci prezesi, którzy przyjechali, tutaj ministrowie, premierzy, premier pięknie o tym mówią, no, ale jak gdyby zawsze jest takie poczucie, że można by też nie tylko pięknie mówić, ale więcej zrobić troszeczkę. Więc tak,
to jeszcze na zakończenie takie jedno pytanie. Tak, proszę.
Nie, mówię tylko, że właśnie to jest nasza lekcja do odrobienia, ale tak, słucham pani.
To jest nasza lekcja do odrobienia. No i właśnie pytanie na zakończenie. Polska delegacja, przedsiębiorcy, prezesi polskich firm, którzy pojawili się w Davos. To jest tak, że uważa pan, że tego typu spotkania, fora są pewną konkretną szansą? Można jakoś ją wykorzystać właśnie chociażby dla polskiej delegacji?
Wie pani co, ja zawsze mam straszny problem z odpowiedzią na te pytania, dlatego że tych różnych kongresów, zarówno w Polsce, jak i na świecie jest bardzo dużo. No i ja zawsze jako dziennikarz gospodarczy na niej jeździłem. My też jesteśmy obecni, tutaj mamy jako dziennik Gazeta Prawna DGP House, tak? Znaczy mamy swoje studio i tak dalej. I tutaj jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Bardzo dużo ciekawych rzeczy można usłyszeć. Bardzo jest duża szansa na przykład na zrobienie wywiadów, których by się nie udało zrobić w Polsce. Bardzo jest oczywiście dużo takiego networkingu i to widzę, że on rzeczywiście działa. I ci prezesi, którzy tutaj przyjeżdżają, oni są w stanie pogadać z różnymi ludźmi, z którymi nie mieli okazji się spotkać, porozmawiać o różnych projektach. No ale z drugiej strony ja mam zawsze straszne poczucie takiej wątpliwości związanej z tym, czy naprawdę te dyskusje są produktywne. Po drugie, zawsze się pojawia pytanie, na przykład w przypadku takiego projektu jak promowanie Polski na takim wydarzeniu, to pojawia się pytanie, czy my jesteśmy w stanie to zrobić sensownie w sytuacji, w której jest tak ostra konkurencja, jeżeli chodzi o promowanie. Wie pani, tutaj są poszczególne stany indyjskie mają te swoje stoiska. No i zawsze jest też pytanie, czy za bardzo nie jest to rozmowa w swoim własnym sosie. No ale z drugiej strony, tutaj na przykład ten Polish House wygląda według mnie bardzo fajnie, w takim sensie, że im się udało pościągać też międzynarodowy biznes, międzynarodowe media. Te dyskusje są interesujące dla publiczności międzynarodowej. Tam się ludzie mieszają. Więc ja, szczerze mówiąc, nie mam takiej prostej odpowiedzi. Znaczy, jest to gigantyczna część komunikacji firm, jest to bardzo ważna część komunikacji firm, jest to bardzo ważna część w ogóle debaty publicznej tego typu wydarzenia, ale ja mam zawsze takie poczucie, że czy nie za bardzo to jest wszystko takie, wie pani, pompatyczne, nadmuchane, tak naprawdę życie jest gdzie indziej, ale może to dlatego, że jestem pesymistą. Jedna rzecz, która mogę powiedzieć, że jest dla mnie absolutnie zabawna i pokazuje taki lekki poziom hipokryzji, to jest to, że tutaj w Davos wszyscy jak jeden nąż mówią o transformacji energetycznej, zielonej przyszłości, klimat. Wszystko fajnie, wszystko super, tylko tu jest taki natłok diesli stojących po prostu w niekończących się kolejkach, wielkie limuzyny po prostu ustawione w korku, dmuchające te spaliny po prostu w te piękne alpejskie powietrze. No muszę powiedzieć, że i ci wszyscy prezesi, którzy właśnie przylatują tymi prywatnymi odrzutowcami, przyjeżdżają tymi limuzynami i później opowiadają o zielonej transformacji, to mam takie poczucie lekkiego absurdu.
Tak, i to jest bardzo częste przy też tego typu, a nawet takich typowych już ekologicznych eventach. To jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Oprócz panelu, który będzie pan moderował, na jakie przemówienie albo na jaką dyskusję najbardziej pan czeka?
Wie pani co, no to tego już trochę jest za nami, muszę powiedzieć. No ja mogę powiedzieć, że ja bardzo czekałem na te komunikaty chińskie dotyczące tego, jak oni prognozują swoje odbicie gospodarcze, bo to są naprawdę takie market movery, więc jakby to wystąpienie wicepremiera Chin było bardzo ważne. Bardzo dla mnie było ciekawe, co powie premier, który miał takie bardzo mocne wystąpienie antyrosyjskie, ale też bardzo krytyczne wobec populistycznych partii europejskich. On to wykorzystał mocno politycznie do takiej walki, takiego budowania imidżu europejskiej lewicy jako tej, która walczy z Putinem. I to było ciekawe, to była ciekawa narracja, którą widać. On jest jednym z jednak z takich liderów tej europejskiej lewicy, więc to było interesujące. Sanna Martin, premier Finlandii, jak zawsze bez takiego tam napinania się, po prostu ona jasno mówi, jak ma być Rosjanie out z Ukrainy. No Scholz to jest, on jest jedynym liderem grupy G7, który tutaj przyjeżdża, więc to jest bardzo, bardzo ważne przemówienie, ale na jedną rzecz mi zwrócił uwagę taki dziennikarz międzynarodowy, jak tutaj jechałem, i szczerze mówiąc nie zdążyłem tego zaobserwować. Powiedział mi, żebym patrzył na Hindusów, znaczy ilu jest tutaj Hindusów, z kim rozmawiają, że w ogóle na takim kongresie jak Davos warto w ogóle patrzeć na to, kto z kim rozmawia. I wie pani, Indie to jest kraj, rozwija się, tak, i ma olbrzymi potencjał, jest obrotowe w sensie teraz politycznym, ma relacje z Rosjanami, ma relacje ze Stanami Zjednoczonymi, demograficznie przegania Chiny, no więc ja mogę powiedzieć, że tego jeszcze nie widziałem, tak, liczę na to, że jeszcze zdążę trochę popatrzeć, może wpaść na jakieś panele hinduskie, ale naprawdę jest tutaj bardzo duża delegacja hinduska, w takim sensie, że jest Indie, są agendy różne rządowe, czyli na przykład jest Sustainable India, czyli o tym, jak wygląda tam transformacja energetyczna, i poszczególne stany hinduskie mają swoje house'y, które są większe od tego naszego, więc tak, no ja mam takie wrażenie, że to jest wschodząca potęga.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gościem Radia Wnet był pan Marek Teichman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej, a my trzymamy kciuki, żeby na pewno ten panel pójdzie bardzo dobrze, ale żeby też udało się dojść do jakichś ciekawych konkluzji. Bardzo ważny panel dotyczący odbudowy Ukrainy, także ważny z perspektywy Polski, o czym opowiedzieliśmy. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Studio 195.
A my, drodzy Państwo, Forum Ekonomiczne w Davos podsumujemy jeszcze w najbliższą sobotę o godzinie 12 właśnie w programie Studio 195. Spoglądam na zegarek, 16:42. W takim razie teraz chwila muzyki, najnowszy singiel Miley Cyrus, Flowers, a my wracamy za kilka chwil.